Otwórzmy piątą księgę Mojżeszową. Załóżcie sobie od razu list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Będziemy się. I jeszcze Psalm 73, jak ktoś będzie tak miał taką możliwość. W 8 rozdziale w 5 księdze Mojżeszowej jest taki fragment, w którym Mojżesz mówi do ludzi, którzy mieli wejść do ziemi obiecanej. I zauważmy, że to jest inna grupa niż ci, którzy mieli za pierwszym razem wejść do ziemi obiecanej, bo tamci zostali zawróceni na pustynię i poginęli. I wtedy Bóg powiedział do Mojżesza, że ci ludzie, którzy się tak sprzeciwiali długo i którzy zatwardzali swoje serca i którzy ostatecznie stwierdzili, że oni nie wejdą do ziemi obiecanej, bo się przestraszyli i cofnęli, to ci wszyscy ludzie do 20 roku życia, czyli ci, którzy byli powyżej 20 roku życia, którzy wszystko widzieli, pamiętali, a mimo wszystko byli oporni, cały czas szemrali, widzieli wielkie cuda Boże, a mimo to postanowili być nieposłuszni, ci ludzie muszą zawrócić na pustynię i wyginąć. I Paweł pisze w 10 rozdziale listu do Koryntian 1 o takich ludziach, żeby brać przykład sobie z tego wszystkiego, bo to dla nas jest też dla przykładu napisane. Tamci ludzie byli cały czas, coś im nie pasowało, cały czas szemrali, cały czas żądali czegoś od Pana Boga więcej i oni w końcu nie weszli. I teraz Mojżesz mówi już do innej grupy ludzi, to są ci ludzie, którzy przez te 20 lat, przez te 40 lat na pustyni, oni dojrzeli, oni przeżyli i oni mieli wejść do ziemi obiecanej, plus jeszcze dwóch ludzi, którzy zostali z tamtej pierwszej grupy, prawda? Czyli Kaleb i Jozue. Dwóch, którzy byli w ziemi obiecanej, powiedzieli, że trzeba wejść, bo Bóg nas tam poprowadzi, mimo przeciwności, jakie ich tam czekały. I teraz Mojżesz mówi do tych ludzi, którzy są z tej grupy drugiej, i oni też widzieli to, co ich ojcowie robili, to co, i słuchali to, co ich ojcowie mówili. I Mojżesz mówi do nich tak. Starannie, to jest 8 rozdział od 1 wersetu, starannie wypełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, że iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. To na razie dotąd. I w drugim wersecie od razu jest taki intrygujący fragment. To znaczy, Bóg prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. My często jesteśmy na pewnym odcinku naszej drogi do miejsca przeznaczenia, do miejsca, które Pan Bóg nam obiecał, tak? Czyli my idziemy do niebieskiego Jeruzalem. My idziemy do miejsca, w którym już nic złego nam się nie jest w stanie stać. Gdzie już nikt nie będzie w stanie w żaden sposób, sami nie będziemy w stanie porzucić naszego zbawienia. I tak jak pisze apostoł Piotr, drzwi otwarte będą do królestwa, jeżeli my będziemy wytrwale i wiernie do końca iść. Czyli biegu dokonamy, wiary zachowamy i stawimy się po nagrodę, tak jak pisze apostoł Paweł. I tutaj jest napisane, że w trakcie takiej drogi, jeżeli należymy do tych ludzi, którzy się nie buntują, którzy nie szemrzą, którzy nie giną po drodze, to jednak mimo wszystko spotykają nas pewne doświadczenia. Każdego z nas. I teraz Bóg mówi, po co te doświadczenia? Prowadził cię po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie? Czy Bóg zna serce człowieka?
Tak.
Doskonale zna. Więc skąd takie dziwne stwierdzenie, że Bóg doświadcza nas, upokarza nas, aby poznać, co jest w naszym sercu? To nie Bóg musi poznać, co jest w naszym sercu tak naprawdę, tylko człowiek musi poznać, co jest w jego sercu. A Bóg mu to pokazuje. I pokazuje nam to, co jest w naszych sercach, nie poprzez wielkie błogosławieństwa, zauważcie. Tylko pokazuje nas dokładnie wtedy, nam pokazuje, kiedy nas upokorzy, kiedy nas doświadczy i kiedy będziemy musieli pokazać sami, zobaczyć nawet, czy my tak naprawdę będziemy na nim polegać i czy będziemy przestrzegać jego przykazań, czy nie. Czyli Bóg mówi tak, słuchaj, to jest bardzo łatwe, kiedy ty będziesz mnie kochał, kiedy będziesz mi posłuszny, bo wszystko jest w twoim życiu w porządku. Ale teraz spróbujmy zwiększyć ciśnienie i teraz sam zobaczysz, czy ty będziesz nadal przestrzegał przykazań, czy nie będziesz przestrzegał, czy będziesz mi posłuszny, czy nie. I były takie momenty, kiedy sami mężowie Boży, na przykład sami psalmiści, mieli takie sytuacje, że widzieli na przykład błogosławieństwo, czy widzieli, jak dobrze się powodzi ludziom niewierzącym i sami mieli z tym poważny problem, dlatego że oni przecież przeżywali doświadczenia. I nie mogli sobie z tym poradzić. Jest taki fragment w psalmie 73, kiedy psalmista, już nawet nie pamiętam, czy to był Dawid, czy to był któryś inny, zaraz Asaf, sprawdzimy.
Asaf.
Asaf widział, jak dobrze się powodzi ludziom niewierzącym, którzy Boga tak czy inaczej nie znają, nie kochają. I nie będę czytał całego psalmu, ale on miał od 12 wersetu, mówi o tym tak. Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. I człowiek jak znosi ciosy i jest smagany każdego rana, to jest w stanie zadać sobie dokładne takie pytanie. Czy Panie, czy to wszystko moje posłuszeństwo, czy to, że byłem Ci posłuszny, czy to wszystko na darmo? Bo przecież widzę, że inni ludzie, którzy są zupełnie z Tobą niezwiązani, oni mają dużo lepiej. To w końcu jak to jest, Panie? Czy ja na darmo w czystości zachowywałem serce moje? Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to bym zdradził ród Twoich dzieci. Coś jednak wiedział, coś pamiętał ten człowiek z tego, co Słowo Boże do niego wcześniej mówił. Że on to czuje, ale on tego nie będzie mówił, nawet nie pomyśli, żeby tak mówić na zewnątrz. To też być może jest o tym, żeby pewne rzeczy zachować dla siebie. Jemu to nie dawało spokoju, ale on tego nie będzie głosił. Chciałem to wtedy zrozumieć, werset 16. Lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Dociera do psalmisty w tym momencie to, jaki jest punkt widzenia Pana Boga na całą sprawę. Że Bóg traktuje tych wszystkich ludzi jak proch. To są dokładnie to, co pisze na przykład Jakub, czy inni piszą, że jest, czy prorocy pisali, jesteśmy parą, która pojawia się i znika. I ten psalmista chciał to wszystko zrozumieć i nagle zobaczył to z perspektywy wieczności, jak to wygląda. że ci ludzie nagle znikają, zostają strącani w zagładę. I mówi, rozgoryczone było serce moje, 21 werset. A w nerkach czułem kłucie. Pamiętacie, że serce to jest coś, co jest istotą, jestestwem człowieka, tak? I to, co było najgłębiej w nim, w tym człowieku, w tym psalmiście, było rozgoryczone. Natomiast nerki są w Słowie Bożym obrazem, czy takim miejscem, w którym Bóg dotyka sumienia. Czułem kłucie. Byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą. Bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Czyli Bóg mówi do niego, popatrz co mam dla Ciebie. Popatrz jak jest ze mną. Nie patrz się na tamtych ludzi, bo porównując się z innymi zawsze będziesz miał problemy. Ale popatrz się, co dla Ciebie Bóg uczynił i co dla Ciebie dalej robi. Prowadzisz mnie według rady swojej, czyli jest cały czas, Bóg czuwa, cały czas jest gotów do tego, żeby doradzić, żeby powiedzieć, jeżeli tylko będziemy prosić, odpowie, a potem przyjmiesz mnie do chwały, czyli mamy obietnicę przyjęcia do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. I tutaj no cały czas w tym momencie jakby Bóg do niego wreszcie przemówił i on zobaczył, jaka jest prawda. Że tak naprawdę otworzył mu oczy, co on ma. Bóg jest opoką serca mojego, czyli jest skałą, na której serce moje spoczywa i wtedy jest spokojne i bezpieczne. A działem moim na wieki to jest dziedzictwem inaczej. Dział to jest dziedzictwo, czyli Bóg jest moim dziedzictwem. To jest to, co ja będę miał na zawsze. Czyli ja będę z Nim kiedyś przez całą wieczność. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. I Bóg mówi do niego, popatrz, twoim szczęściem powinno być to, że będziesz blisko mnie. I psalmista to zrozumiał. Natomiast wracając do 5 Mojżeszowej, mówi Mojżesz do tych ludzi tak. Te wszystkie doświadczenia były po to, żebyście poznali, co jest tak naprawdę w twoim sercu. Tak jak psalmista. Poznał, zobaczył, popatrzył się z góry i wszystko zrozumiał. Ale też zobaczył, że był rozgoryczony niepotrzebnie, bez powodu. I teraz dalej w 3 wersecie upokarzał cię Bóg i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie. Aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. To jest następny zagadkowy werset. Dlatego, że przecież oni dostawali mannę, dostawali przepiórki, dostawali wszystko, dostawali ponadnaturalny pokarm i dostawali ponadnaturalny napój. Ale ten napój ani pokarm nie wychodził z ust Pana. I Bóg mówi do nich, słuchajcie, chroniłem was, mimo że byliście upokarzani, byliście morzeni głodem. Dlaczego? Dlatego, żebyście sami zobaczyli, co jest w waszych sercach. Oni zobaczyli, co jest w ich sercach. I teraz to są ludzie, którzy przeżyli. To są ludzie, którzy przeżyli, doszli do końca. Ich ojcowie zachowali się w stosunku do tego tak, że musieli poginąć na pustyni. To jest dla nas ostrzeżenie. Czyli my z jednej strony, tak jak pisze Paweł, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co robili ci, którzy poginęli, a z drugiej strony ci, którzy przeżyli i doszli do końca, powinni byli to pamiętać. Żeby się tak... To jest przestroga, czego nie robić. I teraz to jest napisane, że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. To są słowa, do których nawiązał Pan Jezus w pewnej konkretnej sytuacji, kiedy szatan go kusił. Przeczytajmy sobie Mateusza 4,4. Ewangelia Mateusza 4,4. I kiedy Pan Jezus był w poście, kiedy według ciała zaczął pewnych rzeczy pragnąć, łaknąć, no bo
Mateusza?
4:4. Czytamy od pierwszego wersetu może ten czwarty rozdział. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I to są rzeczy takie, że 8 rozdział 5 Mojżeszowej to jest tekst, który wybiega przyszłością daleko, daleko w przód. I tutaj oni się dowiadują, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana, a Pan Jezus wyjaśnia to każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. I teraz jest pytanie, jakim słowem pochodzącym z ust Pana mieli się karmić ci ludzie na pustyni? Oni dostali obietnicę i tą obietnicą mieli żyć. I to jest dokładnie to, co pisze psalmista. Potem przyjmiesz mnie do chwały. To jest coś, czym ja powinienem żyć na co dzień. Druga sprawa, oni dostali Słowo Boże. Oni dostali prawo, dostali to, co było napisane, ale też to, co było napisane, jest Słowem Bożym. I to jest dla nas druga rzecz. My powinniśmy żyć każdym Słowem Bożym, ponieważ ono wychodzi z ust Pana. W związku z tym jedna sprawa to jest to, że żyjemy obietnicą i dlatego apostołowie mówią, patrzcie w górę. Patrzcie w górę. Myślcie o tym, co w górze. Patrzcie tam, gdzie Syn Boży siedzi po prawicy Ojca. Bądźcie na tym skoncentrowani. A z drugiej strony Słowo Boże niech będzie dla was pokarmem. To znaczy, wy żyjcie tym Słowem na co dzień. I nie patrzcie na to, że brakuje wam teraz tego, brakuje wam owego. Bo to są rzeczy, które tak naprawdę Pan Bóg i tak ma pod kontrolą. My mamy takie czasem sytuacje, kiedy widzimy, że tego brakuje, tamtego brakuje, ci mają inaczej. I wtedy człowiekowi się tak troszeczkę grunt pod nogami usuwa. Są wierzący, którzy mają akurat przechodzą przez trudne sytuacje dzisiaj. I im się też potrafi grunt usunąć i potrafią przestać myśleć o tym, że Pan przyjmie ich do chwały, że On ma wszystko pod kontrolą. Że tak naprawdę i tak wszystko, co robi, nawet kiedy prowadzi nas przez pustynię, to robi dla naszego dobra. I teraz w wersecie 4 jest napisane tak. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. To jest takie niezwykłe, dlatego że Bóg mówi tym ludziom, popatrzcie się na proste rzeczy, które dla was robiłem. My bardzo często sobie z tego nie zdajemy sprawy. I nie wracamy pamięcią do rzeczy, które Bóg dla nas zrobił, a które przeoczyliśmy. To nie są wielkie cuda. Ale nagle człowiek sobie zdaje sprawę, zaraz, moment, ale przecież moje odzież przez te 40 lat nie zniszczała, tak? Moja noga nie nabrzmiała, tak? To są ludzie, którzy byli dziećmi w momencie, kiedy oni zawrócili na tą pustynię, tak? Wobec tego działy się tam rzeczy niezwykłe, ale w bardzo małych sprawach. I teraz Pan Bóg do nas mówi, słuchajcie, w takich sytuacjach wróć pamięcią do rzeczy, które Pan Bóg dla ciebie robi, a które są niewielkie. To są niewielkie sprawy, ale On cały czas jest przy tobie. Wróć do tego, podziękuj Mu za to, uwielbiaj Go za to i na tej podstawie wiesz, że będzie robił i dalej. Jeżeli w małych rzeczach On jest wierny, w wielkich też będzie. I dlatego mówi do nas, jeżeli w małych będziecie wierni, w wielkich też będziecie. Bo On jest wierny. Werset 5. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. I dokładnie do tego nawiązuje autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Mówiąc do ludzi, którzy właśnie przeżywają trudności, właśnie są prześladowani, właśnie podlegają wielkiemu ciśnieniu, i to w dodatku to nie jest ciśnienie ze strony całkowicie obcych ludzi. To jest ciśnienie ze strony ich własnych rodzin. Bo przecież to są Żydzi. Oni mają dookoła siebie ludzi, którzy ich próbują zawrócić. Cofnijcie się, idźcie do świątyni, złóżcie tamte ofiary, wróćcie do tamtego systemu. A autor listu do Hebrajczyków im tłumaczy cały czas, nie róbcie tego, bo macie coś lepszego i macie przymierze oparte o lepsze obietnice. I mówi o karności, a wcześniej mówi tak, od 12 rozdziału od początku. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I teraz zobaczcie, my dzisiaj słyszeliśmy wiele świadectw, tak?
Tak.
11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o świadectwach. O świadectwach ludzi, którzy wiele rzeczy wspaniałych z Bogiem przeszli, którzy doszli do końca i którzy są tym obłokiem świadków, na który trzeba się przyjrzeć, patrzeć. I te świadectwa zachęcają. W związku z tym, to, co się powinno dziać w Kościele, to również są świadectwa tego, jaki Bóg jest dobry, jaki jest wierny. I nas to zachęca za każdym razem, kiedy to słyszymy. Ale oprócz tego, że patrzymy na obłok świadków, bo oni nas zachęcają, to przede wszystkim jest napisane, biegnijmy wytrwale, patrząc na Jezusa, który jest sprawcą, albo inaczej wodzem i dokończycielem naszej wiary. Bo zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. I teraz my czasami właśnie mamy takie problemy. My uważamy, że należy nam się pewna radość. Tak? I teraz tak, zamiast doznać należytej mu radości, on zginął. Nasz stary człowiek czasem chce należytej radości. I myśli sobie tak, ja inwestuję taką masę rzeczy. Tyle mówię, jaki jestem dobry. Nie ma tego. A Słowo Boże mówi, patrz na Jezusa. Bo On zainwestował wszystko. On położył na szale swoje życie. Zamiast należytej radości Mu doznać, wycierpiał krzyż. Dlatego pomyślcie o Nim, czyli o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. I tutaj mamy werset z 5 Mojżeszowej, bo kogo Pan miłuje, tego karze. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeżeli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czyż niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Czyli wracając do 5 Mojżeszowej, ci ludzie byli karceni w określonym celu i dobrze jest poddać się karceniu pańskiemu, dlatego że ono jest po to, żebyśmy mogli żyć. Ponieważ on karci nas, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. I z tego wynika, że jeżeli Bóg nie będzie nas karcił, to po pierwsze, my może się będziemy z tego cieszyć, ale to nie jest ojcowska miłość. Jeżeli Bóg nie będzie nas karcił, to nie wyda w przyszłości owoców świętości. Dlatego u Pana Boga właśnie nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. Jest potrzeba i rozumiejąc to, co jest napisane w Słowie Pańskim, należy się temu poddać, patrząc daleko do przodu. Daleko do przodu. I dopiero wtedy zrozumiemy, że pewne rzeczy Pan Bóg musi nam pokazać, przez pewne rzeczy musimy przejść, ponieważ to pomoże nam wejrzeć w siebie, zobaczyć, jak naprawdę wygląda nasza wiara, zobaczyć, czy naprawdę polegamy na Panu i czy rzeczywiście Jego obecność jest naszym szczęściem. Jeżeli to zobaczymy, jeżeli się poddamy, to wtedy dojdzie do tego, co jest napisane w 12 rozdziale, w 11, w wersecie 12 i 13 w Hebrajczykach. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. I teraz z jednej strony jest tutaj napisane, no Bóg was musi karać, musi was karcić, bo to przyniesie błogi owoc sprawiedliwości. I teraz, jeżeli wy to zrozumiecie, to wyprostujecie omdlałe kolana i wyprostujecie ręce. I to jest następny cytat i to jest następne nawiązanie do Starego Testamentu. Bo to, co pisze tutaj autor, to jest wyjęty werset z Izajasza 35. I teraz, jeżeli ktoś jest Żydem albo wierzącym człowiekiem, chrześcijaninem, który dobrze zna Stary Testament, to on wie, że ten werset jest osadzony we wspaniałym fragmencie na temat obietnic. Przeczytam ten fragment na koniec. To jest 35 rozdział Izajasza. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i zakwitnie step. Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się. Niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża, sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. I to jest wszystko to, co później wykorzystywali ewangeliści. Mówili tak, popatrzcie się, chromi i chodzą. Bo Ewangelia głoszona jest ubogim, tak?
Tak.
A więc przyszło Królestwo Boże. Ale to jest jeszcze mało, dlatego że będzie kiedyś to, co jest napisane w 7 wersecie i dalej. Rozpalona ziemia piaszczysta zamieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie o nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów i nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą nasyjąc radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. I to jest obietnica na przyszłość. Więc popatrzcie, żyjmy obietnicą, każdym słowem, które pochodzi z ust Pana, na tym się koncentrujmy, patrzmy na Pana Jezusa, świadectwa niech nam towarzyszą, bo one są bardzo ważne, a jednocześnie poddawajmy się karceniu Pana, bo ono wyda owoc w przyszłości. Jeżeli nie będziemy chcieli tego karcenia, to my możemy nie uczestniczyć w Jego świętości, bo nie zgodzimy się na Jego metody wychowawcze. Amen.
Amen.